Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat strefy wolności w internecie. Nasz gość z nami w studiu, pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy, panie doktorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże telewidzom. Bardzo mi przyjemnie, że możemy dzisiaj podjąć to bardzo obszerne zagadnienie i niezmiernie trudne. A w ostatnich dniach rzeczywiście bardzo dużo wydarzeń i informacji na tym polu się wydarzyło, a my przytłoczeni taką raczej polityczną kwestią społeczną i pandemiczną, może ich nie zauważamy, a należy je choć trochę zauważyć, podyskutować po nich, bo jeśli mamy wprowadzać nowy ład po pandemii, to trzeba też uporządkować pewne kwestie w cyberprzestrzeni.
I w tę sferę też nowy ład pewien wprowadzić. I w naszym myśleniu, i w układaniu tego wszystkiego. Tak. Panie doktorze, pan doktor już na początku zauważył, że coś może się dziać obok nas. My zajęci polityką, bieżącymi sprawami, pandemią i walką z pandemią i tak dalej, a coś się dzieje w tej sferze właśnie internetowej, w sferze, no mówimy o pewnej wolności w internecie. Okno na świat, tak się też mówi na internet. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy to jest okno, które otwieramy i jesteśmy wolni, czy jest trochę inaczej?
Okno z pewnością to jest, tak. I rzeczywiście możemy przez nie wyglądać i oglądać świat. Natomiast w założeniu, kiedy internet był jeszcze tworzony, no to twórcy tej sieci wyobrażali sobie, że to będzie taka globalna sieć wolności dla wszystkich, w pełni demokratyczna, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć, gdzie nie będzie cenzury, gdzie będzie miejsce dla każdego, i dla biednego, i dla bogatego, gdzie spotkają się różne spojrzenia na świat, gdzie spotkają się różne opinie, gdzie będzie można podyskutować. Bardzo szybko okazało się, że tak nie jest, że internet nie jest wielką przestrzenią wolności, a został zagospodarowany przez firmy prywatne, które bardzo szybko w tej sieci odnalazły miejsce do zarabiania pieniędzy i okazało się, że niesamowicie wysokich, do szerzenia swoich przekonań, no bo jak ktoś jest właścicielem jakiegoś pola, jakiejś działki, no to uważa, że to jest jego, więc tam może stosować swoje standardy, niekoniecznie standardy ze świata realnego. Dużym problemem, szczególnie na początku rozwoju internetu, były kwestie prawne. No przecież nikt nie uporządkował przepisów prawnych, bo jeszcze nie było sieci. Więc przestępczość, cyberprzestępczość, brak opodatkowania zysków, to były rzeczy jeszcze kilkanaście lat temu na porządku dziennym, nieuporządkowane, nieuregulowane. No pozwalały one ludziom, niektórym, zbić naprawdę potężne majątki. Sieć internetową powinniśmy traktować tak naprawdę w sposób identyczny, no jak częstotliwości, w których nadają telewizję na świecie, prawda? To jest też taka, to jest przestrzeń radiowa, przestrzeń telewizyjna. Te przestrzenie przecież zostały bardzo dokładnie uporządkowane. Jak ktoś chce nadawać sygnał telewizyjny, jak nasza telewizja, no to przecież my co roku musimy zebrać masę pieniędzy, żeby za to zapłacić, prawda? Za możliwość istnienia w przestrzeni telewizyjnej w Polsce. Są koncesje, one bardzo drogo kosztują. Nie każdego na to stać. Są obwarowane niesamowitymi przepisami, prawda, żeby zdobyć pozwolenie. My doskonale pamiętamy, jak to było trudno wszystkie te rzeczy zdobyć, nawet formalne. Nie wystarczyło zbudować studia i postawić sprzętu. Trzeba było przejść cały proces legislacyjny. Tak, że pamiętamy to dokładnie. Ojciec dyrektor często o tym wspomina. A w przypadku przestrzeni internetowej, proszę zauważyć, że tego nie ma. Jeśli ktoś chce na polskim rynku zdobyć przestrzeń cyfrową, to ją po prostu zdobywa za pomocą siły swoich pieniędzy i technologii. My nie jesteśmy wielkim, bogatym krajem, tak? Nie należymy do potentatów, więc jesteśmy narażeni na właśnie takie działania dużych i bardzo bogatych firm, które no chciałyby po prostu na Polakach jeszcze więcej zarabiać, bo i tak zarabiają sporo, ale okres pandemii jest tym takim, według mnie, bardzo krytycznym okresem, w którym okazało się, jak bardzo całe społeczeństwa są uzależnione wręcz od tych technologii. Że pamiętamy dokładnie, ponad rok temu zamknięto nas wszystkich w domach, prawda? Nie mieliśmy możliwości porozmawiania ze swoją rodziną. Proszę zauważyć, że nie ma już takich telefonów klasycznych, jak ja pamiętam z dzieciństwa, że można było wykręcić numer i porozmawiać z kimś za pomocą połączenia bezpośredniego. Nie ma już budek telefonicznych. Dzisiaj wszystkie telefony, które nosimy przy sobie, one również wykorzystują sieć internetową. I my tak naprawdę łączymy się częściowo siecią oczywiście telefoniczną, ale za pomocą łączy cyfrowych. My staliśmy się w pewnym sensie bardzo zależni od tych wielkich gigantów, którzy oferowali usługi na rynku cyfrowym. No a oferują usługi już właściwie wszystkie. Zakupy online w czasie pandemii trzeba było robić. Nawet nie było wyjścia, ponieważ niektóre sklepy były zamknięte, prawda? Usługi, urzędy, szkolnictwo, nauka zdalna. Miliony dzieci z dnia na dzień musiały zapomnieć, co to jest klasa szkolna, a przejść na nauczanie zdalne. No i tak nie wiem, czy zauważyli rodzice i czy wszyscy zauważyli, jakimi narzędziami się posługiwali w czasie nauki zdalnej. To nie były programy, które wyprodukowali polscy informatycy. To nie były polskie firmy. To wszystko były produkty właśnie tych wielkich korporacji. One są nazywane big techami. I to jest bardzo dobra nazwa z angielskiego, czyli wielki koncern technologiczny. Takich dużych firm jest kilkanaście na świecie, kilka super wiodących i nic więcej. Jesteśmy po prostu zdani na ich usługi. Okres pandemii pokazał to bardzo dobitnie. No i ja myślałem, że niektóre rządy, szczególnie tych bogatszych krajów, jakąś refleksję podejmą w tym momencie. No bo jak to jest, mamy szkolnictwo powszechne, zbudowaliśmy budynki, mamy nauczycieli, ale to szkolnictwo nie ma sieci, która by oferowała państwowy portal edukacyjny. Szczególnie nalegam na nazwę państwowy, czyli oficjalny, tak aby każdy uczeń i nauczyciel był pewien, że on jest zabezpieczony, że jeśli jakieś dane wypłyną z tego systemu, no to państwo będzie odpowiedzialne, że informacje, które zostawiamy, są chronione polskim prawem, prawda? To są bardzo ważne rzeczy. Przecież nauka zdalna, no 30 dzieciaków zdalnych, każdy ma kamerę. Ta kamera pokazuje twarz dziecka, to co się dzieje w tle. No są różne rozmowy i tak z zupełnie naturalnego bezpieczeństwa byłoby sensownie, aby ta nauka zdalna odbywała się za pomocą chronionych i zbudowanych przez państwo struktur informatycznych.
Jakoś to mieć pod kontrolą.
No tak, no przecież młodzież jest największym skarbem, o nich trzeba dbać i o informacje o nich też trzeba dbać. Trzeba wychowywać młodzież do dobra. A jakżeż to jest, kiedy przez rok tak naprawdę szkoły podstawowe, szkoły średnie, uniwersytety w nauczaniu korzystały z produktów koncernów niepolskich. Zostawiliśmy masę danych, być może czasami istotnych, na serwerach, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, prawda? No często oczywiście spotykam się z argumentem, ale te narzędzia były za darmo. No właśnie za darmo w sensie płacenia gotówką, owszem, ale my wszyscy płacimy swoimi danymi. I znów jest taka odpowiedź osób, które nie rozumieją problemu. A co tam moje dane znaczą? No tak naprawdę bardzo dużo znaczą, bo po pierwsze my sami nie zdajemy sobie sprawy, jakie informacje posiadamy. Nam się wydają one naturalne i zupełnie powszechne, ale dla innych osób mogą być bardzo istotne i ważne. Po drugie, wszystkie dane o naszym zachowaniu, o naszych preferencjach, o naszych opiniach, te wszystkie informacje są bardzo cenne. Bo na ich podstawie firmy marketingowe i firmy reklamowe tworzą nie tylko takie wielkie, spektakularne strategie marketingowe, ale także tworzą reklamę spersonalizowaną. która trafia z dokładnie wybranym produktem do dokładnego do klienta.
Mówiąc wprost, przed nasz nos.
Dokładnie.
Taka szacuje reklama, się, jaka powinna
szacuje się, że z tych że takie stosowanie takiej reklamy to nawet 30% zyski w sprzedaży. To są olbrzymie pieniądze, tak? Czyli to, co my zostawiamy w sieci, ma dużą wartość, a nie przywiązujemy do tego wagi. Pytamy się o wolność. Wolność w sieci trzeba sobie wywalczyć. Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze i wolność oczywiście musimy sobie dobrze zdefiniować. Tu nie chodzi o samowolę, że możemy sobie robić co chcemy. Tu chodzi o wolność odczytywaną w bardzo prostym paradygmacie, jako możliwość wyboru dobra. I to jest niezwykle istotny problem. Czy młodzież i dzieci, które na swoim telefonie komórkowym otwierają sobie świat tych aplikacji, czy one rzeczywiście są wolne, czy te aplikacje zawsze oferują im treści dobre i piękne? O nie. Jaką mamy nad tym kontrolę? Niewielką. I znów problem, kto jest właścicielem tych aplikacji, tak? Jak to się dzieje? No i na końcu... Przepraszam bardzo. No i na końcu może rzecz najważniejsza. Styk problemów pomiędzy tymi wielkimi koncernami a światem polityki. Wydawało nam się, że nie ma żadnego. Także to politycy, wolne wybory, demokratyczne. A przecież dokładnie już się przekonaliśmy, że przy współpracy z tymi big techami te dane zgromadzone na temat społeczeństw są wykorzystywane w kampaniach wyborczych. No, pisałem o tym też kilka razy na łamach naszego dziennika. To jest oczywiście słynna afera Cambridge Analytics. Wszyscy o niej już pewnie wiedzą, nie trzeba jej tłumaczyć. Ale tak naprawdę to wiele takich wyborów. Najpierw w Afryce firmy testowały swoje algorytmy, później w Azji. Czyli wpływ na społeczeństwo tych firm jest przeolbrzymi. W czasie pandemii one zauważyły swoją siłę, te firmy. Oczywiście, przecież całe społeczeństwa stały się wręcz uzależnione od ich produktów. No i pamiętamy, jaki był konflikt w Australii i w Nowej Zelandii z najsłynniejszym portalem społecznościowym, prawda? To bogata Australia, dużo większa od nas i dużo bogatsza, nie dała sobie rady. No, musiała iść na ustępstwa, musiała iść na jakiś kompromis, który pokazuje, że siła tych firm jest naprawdę bardzo duża. Więc kiedy dochodzimy do świata polityki, no to zaczyna się robić trochę niebezpiecznie. Bo my patrzymy właśnie sobie na ekran telewizora, gdzie mamy sprawozdania z Sejmu, z parlamentu, decyzje rządu. A czy dokładnie zdajemy sobie sprawę z lobbingu, jakie prowadzą te wielkie firmy? Czy dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, czy u nas w Polsce jest bardzo dobrze uregulowana kwestia dotycząca naszych danych osobowych, streamingu telewizyjnego? O właśnie, bo to kolejny problem. Przecież telewizja naziemna i satelitarna powoli, ale systematycznie traci klientów i będzie traciła. I będzie ich naprawdę coraz mniej, ponieważ młodzi ludzie nie oglądają telewizji klasycznej w telewizorze, tylko oglądają ją w postaci streamingu. To jest taka technologia, która umożliwia przesyłanie filmów wideo na telefony komórkowe, na telewizory. To jest też przestrzeń cybernetyczna. Proszę zauważyć, gdybyśmy ten sam program chcieli nadać w przestrzeni klasycznej telewizyjnej, to musimy zapłacić koncesję potworną. A ten sam program możemy nadać w sieci internetowej, wykorzystując technologię streamingu. Nie płacimy nic państwu. I tu się pojawia problem, dlaczego? No, jest infrastruktura. Te dane nie płyną sobie w powietrzu. One potrzebują centrów danych, światłowodów, radiowych linii przesyłowych, zabezpieczenia, całej armii inżynierów i techników, informatyków do obsługi. To są potworne koszty i te duże firmy dysponują taką infrastrukturą. budują kolejne swoje wielkie centra danych. No w tej chwili w Warszawie, jak wiemy, jest takie planowane. Pierwsze w Europie Wschodniej. Olbrzymie centrum danych, których firma zainwestuje 2 miliardy dolarów, jak się mówi. Potworne pieniądze. Proszę sobie wyobrazić dyskusję w naszym parlamencie, tam o 100 milionów jest dyskusja czasami, bardzo dobrze, długa, a tutaj nagle spada z nieba 2 miliardy. No przecież ta firma nie inwestuje 2 miliardów dolarów dlatego, żeby dać je Polsce, tylko dlatego, żeby na tym zarobić.
Właśnie pytanie, no. Ktoś znowu obcy przychodzi ze swoim pomysłem, ze swoją technologią. I tak jak pan doktor mówi, z jednej strony dobrodziej, który inwestuje w Polsce i tak jest on przedstawiany, no bo nie oszukujmy się, a z drugiej strony on też nie robi tego charytatywnie i tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś na tym skorzystał.
Tak, ten problem zauważyły oczywiście kraje na całym świecie, bo jest problem z opodatkowaniem uczciwym tych koncernów. One po prostu nie płacą podatku, bo mając bardzo dużo pieniędzy, są w stanie w taki sposób dokonywać transferów i zapewne stosować takie metody inżynierii finansowej, no, które pozwalają im nie płacić podatków w danym kraju. Więc państwa to zauważyły i no, nie dalej jak 4 dni temu grupa G7, czyli grupa 7 najbogatszych państw świata, w końcu po długich rozmowach uzgodniła stawkę, którą będą opodatkowane wszystkie te big techy i tą stawkę ustalono na poziomie 15%. A to jest dopiero pierwszy ruch, no bo najpierw uzgodniły to kraje G7, teraz inne kraje muszą to zaakceptować. Później dopiero przejdziemy do jakichś działań praktycznych, prawodawstwa lokalnego, unijnego, światowego. To będzie trwało, to nie oszukujmy się. Ale już dzisiaj, proszę zauważyć, mam tu oświadczenie z Facebooka, zacytuję, że chcemy, aby międzynarodowy proces reformy podatkowej odniósł sukces i uznajemy, że taka wartość jest odpowiednia. Czyli dla tych firm 15% od ich dochodów, no to one to chętnie zapłacą. Też się zastanówmy, co by się stało u nas w Polsce, gdyby pan premier dzisiaj wyszedł w telewizji i powiedział, że wszystkim podnosi podatki o 15%. Dobrze, upadłby następnego dnia, prawda? Dla tych firm 15-procentowy podatek.
Jest do przyjęcia.
Jest do przyjęcia.
Byle istniały i działały tak jak funkcjonują. Panie doktorze, na początku też powiedział pan o tym, tak trochę zrozumiałem i chyba tak było, że trochę byliśmy beneficjentami tych big techów, tych technologii, chociażby właśnie w czasie pandemii. Przynajmniej pierwsze dni, tygodnie, miesiące pokazały, no, że to jest bardzo pomocne. Ale z drugiej strony po pewnym czasie, mam nadzieję, że w wielu umysłach i sercach przyszła refleksja, że to nie do końca jest jakby jedyne wyjście, jedyne rozwiązanie, tylko są inne rzeczy i rzeczywistości, na które też powinniśmy zwracać uwagę. I czy to, o czym pan doktor mówił też, że internet to jest ta strefa wolności, w której ja mogę wszystko. Taka anonimowość, czy jesteśmy anonimowi, też jest pytanie właśnie, czy to, co wykrzyczę, czy nawet jeżeli zhejtuję kogoś, czy powiem coś, no bo się zdenerwowałem na przykład, tak, i mam prawo to wyrazić, to też jest anonimowe i zostanę z tym anonimowo, więc też konkludując chciałbym zapytać o to, czy my tak do końca mamy wpływ na to, co dzieje się w tej strefie internetu i czy w tym wpływie rzeczywiście nasza wolność jest respektowana jakoś?
No, zadało cię bardzo trudne pytanie, to właściwie całą serię pytań. Są niezmiernie trudne pytania, ponieważ dotykają samego sedna problemu. Może jednak od tej wolności, bo ona jest bardzo ważna. Wolność wypowiedzi jest gwarantowana no, konstytucyjnie, prawda? No, odpowiedź na to pytanie no, powinniśmy popatrzeć, co się stało niedawno z prezydentem Stanów Zjednoczonych i to urzędującym prezydentem. To, że on kończył kadencję, przecież z prawnego punktu widzenia jest niewiele znaczące. Kiedy zaczął Donald Trump, zaczął w czasie kampanii wyborczej w mediach społecznościowych, których właścicielami były właśnie te firmy wielkie, wypowiadać no, swoje treści, swoje opinie, no to on został zablokowany. ograniczono wolność słowa urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W sumie potędze światowej, największemu krajowi na świecie. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I jemu ktoś ograniczył wolność słowa. No to o co się pytamy? To co my możemy wtedy zrobić wobec tych koncernów? My musimy zdawać sobie sprawę, że to są firmy prywatne, które realizują swoją własną politykę i musimy absolutnie o tym pamiętać, że one nie są za darmo i one nie są od tego, żeby gwarantować nam wolność. Absolutnie nie. Wolność musimy sobie sami wywalczyć. Najprościej by było stwierdzić, nie korzystajmy z usług, ale przecież tłumaczyliśmy, była pandemia, nie było wyjścia. Ale czy teraz, po pandemii, my rzeczywiście musimy mieć tyle kont na portalach społecznościowych? Czy my rzeczywiście cały czas jeszcze musimy, choć jesteśmy przyzwyczajeni i to jest problem, korzystać z tych wszystkich opcji, z których korzystaliśmy w czasie pandemii? Zastanówmy się zawsze nad tym. Oczywiście nie ograniczaliśmy naszym dzieciom używania telefonu komórkowego w czasie pandemii, no bo przecież miał tam lekcje. No i cały czas mówił, że albo zadanie domowe, albo lekcja. No było trudno, ale teraz, kiedy dzieci wróciły już do szkół przecież, no to może z tym telefonem komórkowym wcale nie muszą spędzać całej doby, a wręcz przeciwnie, że teraz właśnie rodzic ma prawo powiedzieć, dobrze, oddaj, poczekaj trochę, nie korzystaj z tego, masz normalną szkołę, normalną ławkę, z tego się teraz ciesz. To są niezmiernie istotne rzeczy, bo to my decydujemy, z czego chcemy korzystać. Bardzo istotną kwestią jest budowanie alternatyw. Oczywiście nawet przed programem się mnie ojciec pytał, jak to jest z alternatywnymi portalami społecznościowymi. Ich powstaje bardzo wiele. Ba, mało tego, cennych inicjatyw, takich dobrych i fajnych, też powstaje bardzo wiele. Ja na przykład film Nieplanowane oglądałem po raz pierwszy w formie streamingu na portalu katolickim Katoflix, tak? Nazwane tak specjalnie, żeby był podobny do tego wielkiego Big Techu. I to bardzo cenna inicjatywa. To bodajże zakonu Salvatorian, tak? Oni zainwestowali pieniądze, zbudowali całą strukturę. Ale uwaga, na jakich serwerach stoją i są zapisane te filmy? To nie jest ich własność. Jest wiele takich inicjatyw, które są bardzo cenne i ważne, ale trzeba płacić comiesięczny zazwyczaj abonament za wynajmowanie serwerów. Kiedyś kupowaliśmy programy komputerowe na krążkach i traktowaliśmy to jako swoją własność. Tak? To był mój program, miał swój numer, dużo kosztowały czas. O, rzeczywiście, przecież prowadzimy Instytut Informatyki od lat i ja wiem, ile czasami trzeba było zapłacić za te krążki. To się ojciec dyrektor za głowę łapał, że to tyle kosztuje, ale one były nasze. Mogliśmy sobie zainstalować na pracowniach, tak? Mogliśmy zmienić czasami miejsce instalacji, ale w tej chwili te programy kupuje się w formie abonamentu. Podobnie jak wynajmujemy serwery w formie abonamentu. Trzeba co miesiąc zgromadzić bardzo potężną kwotę pieniędzy, żeby zapłacić za wynajem serweru. Mhm. I tak wiele inicjatyw robi. Czy to jest wolne? No gdzie tu wolność? Przecież płacimy. Płacimy za tą przestrzeń i to niemałe pieniądze.
Ona nie jest nasza. Tak.
Albo nie jest nasza infrastruktura. A właśnie, bo to nie są nasze serwery, to nie jest nasza infrastruktura. To jest infrastruktura budowana przez te wielkie firmy, które przecież właśnie tłumaczę, pobierają opłatę. Oprócz tego jeszcze karmią się w cudzysłowie naszymi danymi. Na nich też zarabiają. Stąd te big techy w czasie pandemii rozrosły się do niebotycznych rozmiarów. Ja o tym pisałem i w naszym dzienniku i próbuję to uzmysłowić ludziom. Nawet zrobiłem przed tym programem specjalną grafikę, żeby widzowie mogli zobaczyć, jak duża jest dysproporcja pomiędzy kapitalizacją tych właśnie big techów, a takimi firmami, które znamy. Te kółeczka wielkie, to ten niebieski,
na ekranie, więc
tak, za mną na ekranie, ten zerknąć. Niebieski w lewym górnym rogu to Facebook. Ja nie wiem, czy tam widać cyferki, ale jego kapitalizacja jest szacowana w granicach 975 miliardów dolarów. Ten żółty i największy to jest Google, z którego codziennie korzystamy. Na dole to jest ta firma, która teraz wchodzi na polski rynek, to jest Amazon. A z prawym górnym rogu jest Microsoft, a na dole taki szary to Apple. I teraz dla porównania postawiłem na tym wykresie taką czerwoną kropkę, którą Państwo widzicie. I ta czerwona kropka to jest budżet polski roczny. To jest porównanie, jak bogate są te firmy w porównaniu z innymi krajami. A proszę zauważyć, że z tego budżetu Polski my musimy utrzymać armię, szkoły, służbę zdrowia, drogi. No, cały kraj funkcjonuje. A to jest tylko taka mała kuleczka. Obok tej czerwonej kuleczki jest w ogóle taka kropeczka, malutka, prawie niewidoczna. Ta malutka czerwona kropeczka to jest PKN Orlen. Oż ileż krzyku było, jak PKN Orlen kupił lokalne wydawnictwa gazetowe Polska Press, że to taki wielki i bogaty koncern. No proszę popatrzeć, czym jest ta kropeczka w porównaniu z zasobami finansowymi tych wielkich big techów. Ich tu na rysunku jest 5. Dla porównania umieściłem też kilka firm, które są nam znane, bo to są firmy medialne. Mhm. Bo tak jeszcze 5 lat temu, no 10 na pewno, wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że wielkie firmy medialne też są w stanie sterować społeczeństwami, prawda? Kto ma dostęp do telewizji, ma władzę. I te firmy medialne, które kiedyś były największe, one znajdują się tam pomiędzy tymi dużymi kołami, tam te brązowe kółeczko to jest DreamWorks, Universal Studio i taka firma Comsat. Z prawej strony to już po fuzji CNN, HBO i Warner Bros. Razem z koncernem Discovery, do którego na przykład należy TVN. Discovery kiedyś było dużo mniejszym kółeczkiem, a teraz proszę popatrzeć, jak się nagle rozrosło. Więc te wielkie firmy medialne w porównaniu z big techami, no, one powoli tracą na znaczeniu. Ta ilość pieniędzy i bogactwo liczone no, w tysiącach miliardów dolarów, no, to jest władza. Więc nie powinno nas dziwić, że firmy, które są aż tak bogate, no może chcą coś więcej niż być tylko biznesmenem i zarabiać kolejne pieniądze robić rzeczy, które no, niekoniecznie będą społecznie akceptowalne. Mamy bardzo prawo.
Konkretny przykład Donalda Trumpa właśnie. I Twitter na zawsze zablokował, Facebook na razie na 2 lata dał tak zwanego bana panu
tak,
Trumpowi.
Tak, na 2 lata zablokować byłemu prezydentowi.
Ale a zobaczymy, co w kontekście wyborów przyszłych prezydentów.
Ja to też chciałbym zacytować fakt, bo ja się przygotowałem do tej rozmowy. Akurat taki szef Facebooka Nick Clegg, bo tam jest w zarządzie nie tylko wystawione, że tak powiem publicznie Zuckerberg, tak. Którego znamy. Tam jest wielu ludzi, którzy pracują i mają odpowiedzialne stanowiska. On powiedział, że Donald Trump stanowił ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego, tak w tłumaczeniu. Boże święty, mi bezpieczeństwo publiczne to niestety kojarzy się z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, które w 1944 roku założyli Rosjanie w Polsce, żeby no, mordować patriotów polskich i żołnierzy wyklętych, a urzędy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnie to były urzędy bezpieczeństwa. No to jeśli jeden z ważnych osób Facebooka postrzega siebie jako funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, no to mi ciarki po plecach przechodzą.
Nomenklatura,
tak, bo to już nie jest tylko prosta cenzura, to nie jest jakaś tam walka o swoje przekonania w internecie, to już jest wręcz totalitarne postępowanie. Nie podobasz się nam, to cię wyrzucimy. Do widzenia.
Kto by się spodziewał, że Donald Trump stanie się ofiarą Facebooka czy Twittera, kiedy to po wyborze jego na prezydenta mówiono, że to on wykorzystał właśnie media społecznościowe, tam jego związki z Rosją jakieś doszukiwano się. Więc też pytanie, czy to prawda była i czy rzeczywiście to się nie odwróciło jakoś przeciwko niemu w drugich wyborach?
No, polecam mój artykuł, który pisałem do naszego dziennika lat temu, 3 dokładnie na ten temat, jak to było, z jakich firm korzystał Donald Trump, a jakie firmy wspierały jego kontrkandydata. Te firmy się zmieniają, oczywiście większość z tych kwestii to są oczywiste Facebooki, bo proszę zobaczyć, kto się dogadał z Rosjanami dość szybko po wyborze na prezydenta. Donald Trump prowadził zupełnie inną politykę obecności amerykańskiej w Europie, tak? Joe Biden wręcz przeciwnie. Natychmiast stanął po stronie Rosji i tego Nord Streamu. No, to są kwestie finansowe i proszę zauważyć, że znów jesteśmy na styku wielkiej polityki i tych big techów, tak? I tych firm, które mają bardzo poważne znaczenie światowe. Dysponują olbrzymim kapitałem, dysponują bazą technologiczną, ale to też nie demonizujmy ich, bo to nie są firmy, które z założenia są złe. Absolutnie nie. To nie jest tak, tylko zwróćmy uwagę, jak są potężne i czy rzeczywiście nie za potężne. W gospodarce i w historii gospodarki przechodziliśmy już takie okresy, kiedy niektóre firmy stawały się monopolistami. Wiele krajów próbowało z tym coś robić, wprowadzając ustawy antymonopolowe. One były częściowo skuteczne, częściowo nie. Takie wielkie firmy zmuszano do rozbicia na mniejsze. Dzisiaj to jest bardzo podobny problem, tylko skala jest dużo większa i mnie jeszcze martwi coś innego. Do tej pory w historii firmy, które były wielkie, one coś materialnego produkowały. Były to albo huty, albo przemysł samochodowy, tak? Albo przemysł chemiczny. To były materialne produkty, które widzieliśmy, z którymi obcowaliśmy, mogliśmy się nimi wymienić. Natomiast teraz mamy do czynienia z produktami wirtualnymi, bardzo trudnymi do porównania. Bo zamknięci w bankach informacyjnych, takich naprawdę dość szczelnych kokonach, młodzi ludzie, którzy nie mają ani wiedzy, ani możliwości, żeby poza tą bańkę wyjrzeć, oni właściwie zaczynają powoli żyć w świecie wirtualnym. I tu umiejętność odróżniania fikcji od prawdy naprawdę jest zaburzona. I to nie ci młodzi ludzie są winni temu, że popadają wtedy w jakiś skrajny indywidualizm, że popełniają błędy. Nie, oni nie są temu winni. To jeśli już to my jesteśmy winni, my starsze pokolenie, że nie odpowiednio tego nie przygotowaliśmy. Bo jakiś wpływ może mieć Ministerstwo Edukacji, nawet w tak bogatym kraju jak Niemcy, powiedzmy, na te wielkie firmy, żeby coś wymusić na nich, żeby one na przykład ograniczyły pewne treści negatywne w internecie. No dużo mówimy o agresji, o pornografii, o treściach złych. One są w sieci. A któż zmusi tamte firmy, żeby je wycofały? Mamy jakieś narzędzie do tego? No nie za bardzo. Narzędzia prawne dopiero trzeba budować i to szybko, ponieważ jest to niebezpieczne. Ja dzisiaj jadąc tutaj do studia, jeszcze nie do końca oczywiście zdążyłem wysłuchać audycji radiowej. Dzisiaj rano była wielka awaria serwerów na świecie. Wiem, że ta awaria dotknęła bardzo różne instytucje, dzienniki prasowe, instytucje angielskiego rządu. Okazało się, że one też serwery w Amazonie miały, choć nie powinny, bo doszło do awarii jakiejś grupy serwerów Amazonu. To było dzisiaj, w południe. Niestety nie doczytałem dokładnie, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, ale ta awaria pokazała jedną rzecz. Jak różnorodne firmy korzystają z serwerów jednego Big Techa, konkretnie Amazon Cloud. I to są nawet instytucje rządowe Wielkiej Brytanii. Nie mówiąc już o całej masie innych instytucji. Po czym było poznać, bo te firmy, znaczy strony internetowe tych firm nagle zniknęły z internetu. One oczywiście dzisiaj zniknęły z powodu awarii. No jasne, ale to nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że pewnego dnia, jeśli jakaś strona się nie będzie podobała, no to, to też zniknie z internetu.
Tu chciałem dotknąć, panie doktorze, przepraszam, że wejdę, ale ta cenzura treści różnych na Facebooku zauważalna, mam tutaj na myśli treści katolickie, chrześcijańskie, ale na przykład patriotyczne też. Pojawia się często komunikat, że treści te naruszają tak zwane standardy społeczności albo nie są zgodne ze standardami społeczności. Ciekawe, że no zwykle tak jest, że to te treści, no właśnie, katolickie czy konserwatywne, czy mówiąc patriotyczne, związane z wiarą czy z Panem Bogiem, one przestają spełniać standardy społeczności, czy z prawdą historyczną związane. Dlaczego tak jest? No i co to są te standardy społeczności? Czy ktoś je zna w ogóle? Czy wie, co to jest?
Na drugi człon ojca pytania możemy odpowiedzieć, że każdy powinien znać, ponieważ jak zakładamy konto na portalu społecznościowym, to pokazuje nam się taka długa lista paragrafów regulaminu. Tam jest do czytania na 2 dni, naprawdę, bo kiedyś przeczytałem. Musiałem przeczytać, ponieważ się tym zajmuję. I to jest trudnym językiem prawniczym napisany dokument, który naprawdę jest ciężkostrawny, to się zgadza, który reguluje bardzo dużą ilość różnego rodzaju aspektów i uwaga, ten regulamin się często zmienia. Ten regulamin bardzo często się zmienia, wtedy dostajemy powiadomienie, zatwierdź nową wersję regulaminu. Teraz mamy taką sytuację z inną aplikacją WhatsApp, którą Facebook wykupił, bo właśnie chodzi o to, żeby na WhatsAppie również te wszystkie dane, które filmujemy i wymieniamy, były własnością Facebooka, a to taka poprawka w regulaminie. Ktoś nie zaakceptuje, nie może korzystać. Więc to jest też pewien rodzaj wymuszania decyzji, tak? No bo musisz zaakceptować, jeśli chcesz korzystać. I wróćmy do sytuacji dziecka w szkole w okresie pandemii. No pani nauczycielka każe zainstalować aplikację X. No nie będę mówił jakiej firmy, aplikację X, bo tam będzie lekcja, tak? No to dziecko ją instaluje i naciska po kolei, a nawet czasami rodzic za nią naciska, akceptuje. A tam jest wyraźnie napisane, że każdy użytkownik danej aplikacji ma przestrzegać standardów społeczności, którą ktoś ustali. Co to są standardy społeczności? Ojcze, ja nie wiem, ale wiem, że wszystkie koncerny z tej serii Big Techów i większość innych mają swoją siedzibę w Dolinie Krzemowej. To jest Kalifornia. No ja miałem tą przyjemność mieszkać kiedyś w Kalifornii, poznać ludzi stamtąd i zobaczyć, jakie mają w większości poglądy. Poza tym po ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach też widzimy 90% poparcie dla Joe Bidena, a tak naprawdę dla Kamali Harris, dla wiceprezydenta. Więc ci ludzie w zdecydowanej większości mają lewicowe albo nawet skrajnie lewicowe poglądy. Dobrze, ich sprawa, nie ingeruje w to, ale jeśli większość ludzi w tamtych firmach ma takie poglądy, no to gdzie, ojcze, tu miejsce na patriotyzm, chrześcijaństwo, wartości moralne? No przecież ludzie, którzy są właścicielami prywatnymi tych firm i gdzie pracują ludzie, którzy w dużym procencie popierają poglądy swoich właścicieli, przecież by inaczej nie zostali zatrudnieni, prawda? By musieli odejść. No to czego oczekujemy po tych firmach? To nie są firmy nastawione na formowanie wartości. Wręcz przeciwnie, no bo jakie wartości? Dzieci mają oglądać i dorośli bardzo dużo filmów, najlepiej tanich, najlepiej płytkich i płacić, jeść, konsumować, bawić się, no i tak dalej. To jest filozofia i to jest też ideologia. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Po prostu trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Nie mam pieniędzy, żeby założyć sobie stronę na serwerach innej firmy, bo oczywiście, że są droższe, najtańsze usługi te firmy zawsze zaoferują, prawda? No nie mam pieniędzy, no dobrze, zakładam, no bo muszę. Większość małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z usług tych firm, bo one są darmowe albo prawie darmowe. I nie ma się im co dziwić. W takiej sytuacji są miliony ludzi na świecie, korzystają z usług, bo nie mają innego wyjścia, bo nie mają pieniędzy, bo ich na to nie stać, żeby zbudować sobie inną infrastrukturę. Ale to trzeba zrobić.
Strefy wolności w internecie. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Pan dr Grzegorz Osiński jest z nami, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naszym gościem zapraszam Państwa również do telefonowania, do refleksji, do zadawania pytań. 56 657 00 11 północna część Polski, południowa 56 657 00 12. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery dla słuchaczy i widzów z zagranicy. 48 56 657 00 13 i druga końcówka 14. Zanim telefony, na które czekamy, panie doktorze, pytanie zatem, co zrobić, żeby ta sieć, o której mówimy tak ogólnie, żebyśmy my w tę sieć się nie złapali, ale byśmy jej używali do tego, żeby się rozwijać na przykład, żeby się kontaktować, zdrowo jakoś posługiwać się internetem, bo on, tak jak przed momentem, to krótka chwila była, ale zobaczyliśmy ogromną paletę możliwości, które daje nam internet. Byśmy się w tym gąszczu możliwości nie pogubili po prostu i nie dali nabrać na to, na co chcą nas nabrać ci, którzy o tym myślą, tylko byśmy pozostali i umieli myśleć na przykład sami i podejmować decyzje.
Znów pytanie jest strasznie trudne, bo bardzo pojemne, ojcze. Oczywiście nie traktujmy sieci internetowej jako jakiegoś potwora, który chce nas zjeść. Słusznie ojciec zauważył, potencjalna ilość możliwości pozytywnych rozwoju, budowy przemysłu, edukacji jest niesamowita i po prostu należy ją dobrze wykorzystać. No tylko żeby wykorzystać dobrze istniejącą technologię, no to potrzebujemy ludzi, którzy będą mądrzy i dobrzy i oni to będą wykorzystywali dla dobra. Na razie niestety wygląda na to, że ci najbogatsi i zarządzający tą siecią nie spełniają tych standardów. No, najprostszą sprawą jest zbudować w internecie, w tych strefach, które jeszcze pozostały wolne, swoją własną sieć, dużą i przyłączać do tej sieci kolejne elementy. Przecież w wielu krajach żyje masa ludzi, którzy mają zupełnie odmienne poglądy od tych promowanych. Tak? Ten walec już jedzie jakiś czas. No, przecież w każdym kraju są grupy ludzi, które myślą inaczej, czują inaczej, mają inne potrzeby i inne wartości. I wiele z tych grup, bardzo wiele jest już obecnych w sieci. No, wspominałem już o tym portalu telewizyjnym, katolickim. Absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej po kierunku dziennikarstwa, bo dziennikarstwa medialnego są również bardzo aktywni w sieci. Zakładają profile, zakładają swoje strony, prowadzą swoje blogi, ale to są wszystko inicjatywy, które oni prowadzą przy użyciu infrastruktury tych big techów, tak, no bo inaczej nie mogą, bo nie mają możliwości, albo jeszcze są zmuszeni płacić olbrzymie ilości pieniędzy, żeby wynająć dodatkowe usługi. Podobnie mamy całą masę różnego rodzaju stowarzyszeń chrześcijańskich, które również promują dobre wartości w sieci. No, Ruchy Obrony Życia, które starają się wywalczyć. One często też muszą finansować bardzo duże koszty wynajmowania serwerów. Takich instytucji jest bardzo dużo. No i powinniśmy sobie proste pytanie zadać. Czy jeśli tak dużo tych różnych grup, które wydają pieniądze na kupowanie serwerów od tych gigantów, no gdyby tak się zgrupowały w jednym miejscu i zamiast płacić co miesięczny abonament, no płaciły ratę do banku za kredyt, za pomocą którego zbudujemy sobie centrum. Takie jak tam Google buduje. Tylko 30 lat temu, jak powstawało Radio Maryja, też było to niemożliwe, nie? No gdzie tu? Przecież radio państwowe. Jak można w ogóle zbudować radio z niczego? No ja pamiętam jeszcze na Wrzosach, w takim małym domku to się zaczynało. To też się wydawało niemożliwe. No gdzie radio ogólnopolskie? To najpierw jeden nadajnik, potem drugi. I co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy radio, telewizję, tak, mamy wiele dzieł, bo umieliśmy znaleźć się i połączyć. No, robiliśmy to w sferze radiowo-telewizyjnej. No to teraz musimy to samo zrobić w cyberprzestrzeni, w świecie cyfrowym. No, skala problemu jest większa. Rzeczywiście, nadajniki tu dużo tańsze niż centra danych. Jasne, że tak. Technologia inna. No, ale główny nakaz ewangelizacji przez środki masowego przekazu pozostał. Po prostu pozostał. Ja mogę dać swoje zdolności. Mamy studentów, których kształcimy w tym celu. Bez wsparcia państwa jest to oczywiście niemożliwe, bo widzieliśmy na tej grafice tę skalę inwestycji. No ale przecież na wsparcie państwa też możemy jakoś liczyć, żeby zacząć budować taką infrastrukturę, która będzie niezależna. Bo innego wyjścia raczej nie ma, ponieważ oczywiście, że możemy kłócić się z tymi gigantami. Tak to nazwę, kłócić się, bo to ci, co pozakładali sobie portale, wiedzą, że są banowani co jakiś czas. Wreszcie im zawiesza konta. Może Trumpowi na 2 lata, prezydentowi stanu. No to co my możemy tu robić? Nam będą te konta zawieszali codziennie, jak długo będą chcieli, więc raczej zrezygnujmy z inwestowania czasu i pieniędzy na taką walkę z wiatrakami, bo to jest walka z wiatrakami. Nie wydaje mi się, żebyśmy wywalczyli sobie tam coś dużego, a pomyślmy o tym, czy nie możemy zbudować własnej infrastruktury. Przecież w tej chwili jest wielki projekt Nowy Ład, tak, tyle pieniędzy, bodajże ponad 700 miliardów z Unii. Nie znajdziemy 1%, żeby zamiast Google'a było polskie centrum obsługi danych. I przecież wtedy przyjdą ludzie, których jest cała masa i zaczną tam pracować i tam inwestować i to się rozrośnie.
Idea, wizja i możliwości też się znajdą pewnie.
Z pewnością. Jeszcze raz przywołuję tych, co pamiętają, jak powstawało Radio Maryja, jak powstawała telewizja Trwam. To jest do zrobienia. Tylko oczywiście sami tu w Toruniu, to my tego nie zrobimy. To nie jest ta skala jeszcze, ale to by było najlepsze wyjście. A do tej pory, zanim uda nam się zbudować własną sferę wolności, my jesteśmy skazani na to, żeby właśnie walczyć krok po kroku, żeby wywalczać sobie tą wolność. Tylko najpierw prawo jest potrzebne, ale prawo musi być egzekwowane, muszą być dobre sądy, tak, które będą to prawo egzekwowały. Więc znów mamy styk nie tylko big techów z polityką, ale i big techów z sądownictwem. Ja jeszcze chciałbym zwrócić...
To jest telefon, a po telefonie wrócimy. Dobrze. Dobrze, bardzo prosimy, bo ktoś czeka już jakiś czas. Halo?
Szczęść Boże, Bogdan z Częstochowy.
Szczęść Boże, witamy Pana.
Dziękuję za ciekawą audycję. Mnie nasunęło się takie pytanie, bo kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych był ten atak na rurociąg paliwowy i to do końca tak nie było powiedziane, bo prawdopodobnie Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych zapłacił okup za odblokowanie tego. Czy to prawda i czy coś na ten temat pan by mógł, profesor, powiedzieć?
Nie mam pytania, dziękujemy.
Nie, naprawdę nie mam pojęcia o ataku na rurociąg w Stanach Zjednoczonych. Proszę kierować takie pytania do rządu Stanów Zjednoczonych.
Trochę nie ten kierunek. Panie doktorze, przerwałem, wróćmy do...
Znaczy, bardzo dobre pytanie. Pan poruszył problem tylko związany z zupełnie innym nurtem naszych rozważań dzisiejszych. Problem cyberbezpieczeństwa. To jest też ważna rzecz. Oczywiście dbamy o cyberbezpieczeństwo, wiemy, że musimy o to dbać, wiemy, że się musimy zabezpieczać przed hakerami, przed ludźmi, przed tymi hakerami, którzy chcą zrobić krzywdę, przed złymi ludźmi, normalnymi złodziejami, przed terrorystami. To jest dla nas jasne. Tylko znów, co chronić trzeba? Czy tą infrastrukturę, której właścicielami są big techy, czy infrastrukturę krytyczną u nas w Polsce? I to jest również problem, który należałoby rozwiązać. Rurociąg też budujemy własny, Baltic Pipe, i nie potrzebowaliśmy terrorystów, żeby zatrzymano nam budowę naszego rurociągu gazowego, tylko to bodajże myszy, tak, były przyczyną, że ekolodzy zatrzymali tą wielką i strategiczną inwestycję. Ja wiem, że wzdłuż tego, i to jest zresztą fakt ważny, wzdłuż tego rurociągu jest też kładziony światłowód, bardzo ważny element infrastruktury informatycznej. I to polskiej, bo to przecież będzie nasz rurociąg. To są tematy, tematy, które są niezmiernie ważne i powinniśmy o nich dyskutować, ale ja nie znam się na tym, ponieważ to już oczywiście zależy od władz, od odpowiednich urzędów i od osób, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Tak jak sprawdzałem niedawno w internecie, to konferencji na temat cyberbezpieczeństwa masa. I próbowałem popatrzeć na tematy, no bo chciałem się czegoś dowiedzieć, bo sednem problemu są właśnie serwery i linie, które to przesyłają. To tego trzeba bronić. Bardzo mało jest materiałów dotyczących sedna problemu dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Może i dobrze, może akurat te elementy powinny być tajne i zamknięte. Ja natomiast, na czym skończyliśmy, na idei tego, w jaki sposób zbudować alternatywne możliwości i w jaki sposób wywalczać sobie tą wolność cyfrową w internecie. Więc oczywiście, że bądźmy aktywni na wszystkich portalach społecznościowych. Oczywiście, że korzystajmy z usług darmowych, ale zawsze zadajmy sobie pytanie. Czy naprawdę potrzebuję czwarte konto na portalu, czy jedno mi nie wystarczy? Czy rzeczywiście na telefonie komórkowym muszę mieć włączone wszystkie opcje, które mnie śledzą, które cały czas jestem online? Czy ta ikonka tego Bluetootha albo Wi-Fi ma cały czas się świecić? Czy to jest mi niezbędnie potrzebne do życia? No nie jest, naprawdę. Można to czasami wyłączyć. Dbajmy o swoje informacje, które umieszczamy, ale równocześnie pamiętajmy, że nie będziemy musieli być tak bardzo bojaźliwi, kiedy zbudujemy sobie własną sieć. No. I to do tego powinniśmy dążyć. Tych inicjatyw jest bardzo dużo, trzeba je tylko scentralizować i rozpocząć jakąś konkretną działalność.
Może ktoś myśli, że zakładając kilka kont na jednym portalu przechytrzy właściciela tego portalu.
Nie, to są rzeczy absolutnie niemożliwe. Tak samo jak nie jesteśmy anonimowi w sieci. Zawsze po każdym naszym kliknięciu, kiedy jesteśmy w sieci internet, nawet jak korzystamy z tych rozreklamowanych, ostatnio i płatnych technologii VPN albo innych, istnieje możliwość, żeby nas dokładnie zidentyfikować. Wystarczy, jak wejdziemy na stronę wyszukiwarki, tak, googlowskiej, on nas na pewno rozpozna, że to akurat my zadajemy to pytanie, a nie ktoś inny.
Mamy kolejnego widza bądź słuchacza. Prosimy, halo. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witam pana.
Serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora, który wykłada w solidnej uczelni WSK SIM. Znam tych studentów, tam często bywam w Toruniu. Mhm. Oni się tam uczą prawdy, patriotyzmu, wartości chrześcijańskich, także panie profesorze gratuluję. Temat ciekawy, strefy wolności w internecie. No ale czy są? Donald Trump wykasowany. Oni mogą obalać rządy i na ogół obalają prawicowe, ale też mogą i ustalać rządy lewackie, jak to było w Stanach, prezydenta. Czy Onet to jest strefa wolności, jeśli jest z innego państwa? Ja zanim przejdę jeszcze do internetu i do tych portali, bo to jest podobieństwo, powiem kilka słów o COVID-zie. I my musimy wyciągnąć wnioski z tego COVID-a, bo Platforma i plus Ferajna za swoich rządów zlikwidowała czy sprzedała przez wiele firm farmaceutycznych i też wytwórni surowców i szczepionek. Okazało się, że co? Że jak przyszła pandemia, może celowo ona tu do nas przyszła, to Polska, Europa została naga. I za olbrzymią kasę trzeba było kupować maseczki, respiratory, szczepionki z innych krajów, a szczególnie z Chin. No, potężne portale społecznościowe, no typu Twitter, Amazon, Facebook, to jest wielki biznes. I co ciekawe, oni preferują przekazy raczej typu zła, pornografię, narkotyki, rób ta co chceta, walka z Bogiem, Kościołem, dobrem, prawdą, no to jest ich domena. Ale prawda, Bóg, jest usuwany. Cenzura szaleje. Krytyka, a na przykład aborcji, gender, LGBT i innych zboczeń też są albo blokowane, albo usuwane. No, politycznie też oni preferują siły lewacko-liberalne, a okładają środowiska prawicowe, chrześcijańskie. Oni mają wielką kasę i są bezkarni. Ani ONZ, ani Unia Europejska, ani inne ciała światowe nie mogą ich ukarać za kłamstwa, fake newsy, obrzydliwości i bezczelne pomówienia. Big Tech, jak pan profesor mówi, według mnie to też jest i podobna sprawa z big farmaceutycznym. To są podobne struktury, które się karmią kasą z reklam, wpisów, nienawistnych lotów. Oni mają przez takie dochody 500 miliardów, czy nawet bilion i panują w przestrzeni elektronicznej jak, co i kiedy chcą. I tu mam do pana profesora pytanie. Polacy są uzdolnieni technicznie, informatycznie, matematycznie, są ambitni. Czy są możliwości, żeby w Polsce stworzyć taki portal, jak na przykład Orlen w przemyśle paliwowym? I jeszcze odnośnie kilka słów o Radio Maria.
Mhm. Panie sensie, może tutaj damy kropkę i pozwolimy panu doktorowi się odnieść. W zasadzie pan sobie powtórzył, streścił te nasze dzisiejsze rozmowy, ale pan doktor, bardzo proszę.
No, szanowny nasz widz zadał bardzo dużo pytań w swoim monologu. Ta końcówka, no właśnie rozmawiamy o tym, w jaki sposób stworzyć alternatywę dla Big Techu, w jaki sposób wywalczyć sobie ten fragment wolności, rozpoczynając tak jak to kiedyś robiliśmy, od budowy własnej infrastruktury, na początku małej oczywiście. Ludzie są potrzebni, bo bez informatyków tego nie zrobimy. No ale jak nie będziemy mieli finansowania, no to informatycy pójdą pracować tam, gdzie znajdą pracę, a pracę znajdą w Big Techach, więc to jest zamknięte koło. Pan poruszył problem Big Pharmy. To jest tak samo określenie, które stosuje się do wielkich koncernów farmaceutycznych, których działalność no, również nie jest do końca etyczna. Temat nie na jedną następną audycję, a na 10, więc nawet nie będziemy go zaczynali, ale wspominam o tym dlatego, że technologie Big Techów i Big Pharmy, one razem zaczynają realizować bardzo niebezpieczną ideologię transhumanizmu. Ja z niecierpliwością czekam, aż w końcu wydrukują drugi tom mojej książki, którą właściwie w zeszłym roku skończyłem pisać. Ja bardzo dokładnie omówiłem tą właśnie koincydencję, które następują pomiędzy doświadczeniami biologicznymi, szczególnie takimi, które ingerują bezpośrednio w kwas DNA, czyli inżynierii genetycznej, technologii komputerowych i tego, co z tego wynika, czyli sieci i przyzwyczajania ludzi do różnych zachowań. I to się zaczyna niestety łączyć w całość. No, może ta książka będzie niedługo wydrukowana, bo to tak długo pewnie przez pandemię idzie. Wtedy każdy będzie mógł sobie sprawdzić dowody. No, zajęła mi praca nad tą książką sporo lat, żeby właśnie wykazać te połączenia. A jeszcze do tego no, musimy zdawać sobie sprawę, że w takich wielkich firmach technologicznych, firmach medycznych i firmach informatycznych, bo to jest osobny problem programowania i algorytmów Big Techy, to zajmują się technologią. Tam przecież muszą pracować ludzie bardzo dobrze wykształceni specjalistycznie, tak? Oni przychodzą do tych firm, no nie z ulicy, tylko muszą kończyć dobre uniwersytety, głównie amerykańskie, zachodnie. Jaką ideologię wynoszą z uniwersytetów? Może to już w Polsce zauważamy, jak zaczyna a ideologia lewicowa wkraczać w nie tylko w budynki uniwersyteckie, ale no na sale wykładowe. Mówimy o cenzurze w internecie, a przecież dobrze wiemy, że taka cenzura była już na uniwersytetach. Zabraniano ruchom pro-life zapraszać gości z wykładami. W aulach i na konferencjach można głosić tylko jedną ideę, która niestety coraz bardziej przypomina mi no ideę transhumanizmu, czyli tworzenia nowych ludzi, którzy nie będą odróżniali rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości realnej. Sam jestem przerażony czasami tym, co obserwuję i tym, co napisałem rok temu, bo to tak niestety zaczyna wyglądać.
Dziękuję. Jest to telefon kolejny, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Warszawy.
Proszę bardzo.
Jak ja się strasznie cieszę, że pan doktor właśnie powiedział o tym, co mnie męczy od tylu miesięcy, tylko ja myślałem, że może byśmy uprosili Ojca Świętego, żeby pod skrzydłami właśnie Ojca Świętego zrzeszyć wszystkich katolików. Tutaj chodzi o te sprawy finansowe głównie. Myślę, że nikt na taką ideę nie pożałuje grosza i żebyśmy właśnie stworzyli swoją tutaj no, swoje pole do aktywności. Ja widzę po młodych, właściwie dla nich ta komórka, ten iPod czy tam cokolwiek, z czego korzystają, to jest tak jakby trzecie oko, druga głowa, trzecia ręka. Nie wiadomo, czy ta aktywność już w tej cyberprzestrzeni nie przeważa tej takiej w życiu. To już było lat temu, ze 20, jak ja zauważyłem na wakacjach, że dzieciaki byliśmy w pięknym miejscu nad morzem, gdzie było wszystko, od rzeki, jeziora, gór, wszystko tam było na miejscu. A dzieciaki zamiast korzystać z tego, to najlepiej jakby im tam ktoś powłączał te komputery i oni by właściwie w tym świecie tkwili. Więc panie doktorze, no dziękuję serdecznie i mówię, może właśnie to jest sposób, żeby to było już od Grenlandii aż po Australię, żeby w każdym kącie świata każdy, choćby z ciekawości, kto nie jest katolikiem, mógł sobie na taki katolicki po prostu internet wejść łatwo i gdzie to będzie przestrzeń bez jakichś tam hejtów, agresji, bez obelżywości, bez tych właśnie, no tego brudu. Dlaczego internet ma być brudny? No chyba nie musi, prawda? Dzięki serdeczne, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za niezmiennie istotną sugestię, szczególnie tą końcową. No ale posprzątać brudy to możemy w swoim domu. Niestety u innych w domu właściciel nam nie pozwoli. To bardzo prosta zasada. Pamiętam, jak dziadek mi to tłumaczył. Sprzątać brudy możesz u siebie w domu. U sąsiada to niestety nie i u kogoś innego. Stąd ta konieczność faktycznie, żeby zbudować, wywalczyć sobie kawałek dachu nad własną głową i oczywiście go wysprzątać. To jest faktycznie bardzo ważna kwestia, bo często mówimy, młodzi odchodzą od kościoła, młodzi są uzależnieni, mamy problemy z narkomanią, z wszelkiego rodzaju patologiami. Szpitale psychiatryczne młodzieżowe są pełne, bo brakuje jeszcze lekarzy. Tak, no niewątpliwie na pewno istotnym komponentem wielu tych kłopotów jest przebywanie w środowisku treści nieodpowiednich dla młodzieży. No taka jest prawda, to nie trzeba być żadnym naukowcem ani robić specjalistycznych badań. Wystarczy zerknąć przez ramię, co robi nasze dziecko, nasz wnuczek, czy nawet sąsiad. Przed tym trzeba młodych ludzi chronić, bo oni naprawdę nie są winni. Ja już to dzisiaj mówiłem. Mówimy, że młodzież jest taka albo inna. Młodzież jest taka, jaką my wychowamy. Trudno teraz, bardzo trudno, oczywiście. Zresztą zawsze było trudno. Teraz po prostu trudności są innego rodzaju. I musimy zdawać sobie sprawę, że trzeba poszukiwać pomocy, ale pomoc tą znajdziemy wtedy, kiedy zaczniemy się jednoczyć. Czyli jednoczyć i działać razem. Bo jeśli każdy sam będzie, na przykład będziemy zamykali dzieciaki w edukacji domowej, no to owszem, te nasze dziecko jakoś może uchronimy przed złem świata, ale po pierwsze tracimy wtedy kontrolę nad radą w szkoły, co tam się dzieje. Nasze dziecko jest chowane pod kloszem, przecież prędzej czy później musimy je gdzieś wypuścić. To nie jest dobre wyjście. To naprawdę nie jest dobre wyjście. Oczywiście nikogo nie krytykuje. Każdy ma prawo, bo jest wolny wychowywać i uczyć dzieci, jak sobie życzy. Ale nie uciekajmy. Nie uciekajmy do tych nisz, tylko twórzmy swoje własne dachy nad głową, swoje własne domy, aby były wysprzątane. I oczywiście do tego potrzebujemy pomocy. Do tego potrzebujemy środków finansowych, do tego potrzebujemy specjalistów. Być może trzeba się będzie połączyć z jakimś innym podmiotem. No jasne, no bo to już dzisiaj jest za drogie i za bardzo skomplikowane, żeby samemu budować olbrzymi portal społecznościowy, który jest wart tysiąc miliardów dolarów. No tyle nie będziemy mieli. Na początku stwórzmy mały, a potem może urośnie. Poza tym, czy nam potrzebny jest taki wielki? Nie, nam nie jest taki wielki potrzebny, naprawdę.
grunt, żeby była idea i ludzie, którzy będą to realizowali. Kończy nam się czas, panie doktorze. Jeszcze dwie minutki. Nie wiem, czy jeszcze jeden temat, ale pytanie na koniec może, bo jeden z naszych słuchaczy powiedział, że te big techy są praktycznie bezkarne. Czy oni są bezkarni rzeczywiście? Czy pan doktor też zna przypadki, kiedy ktoś, nie wiem, wygrał proces z Facebookiem?
Nie, to tak nie wolno generalizować. Bardzo trudno wyegzekwować od big techów podatki i bardzo trudno oczywiście udowodnić im winę, bo proszę sobie wyobrazić, że taka big tech dysponuje miliardami dolarów, to wynajmie sobie najlepsze korporacje prawnicze na świecie i nie miejmy złudzeń, więc trudno będzie z nim wygrać. Ale oczywiście, że co jakiś czas niektóre z nich przegrywają procesy i płacą jakieś pieniądze. Tylko popatrzmy na skalę. Jak taki big tech ma zapłacić 100 milionów dolarów, no to oni tam nawet w księgowości nie zauważą tej sumy, prawda? Więc to nie jest tak, że one są bezkarne zupełnie. To jest, problem jest zupełnie inny. Problem jest z problemem skali i monopolu. Oni po prostu zdobyli monopol. A w historii zawsze firma, która zdobywała na coś monopol, no to się źle kończyło. Nie może być jednego producenta. No przecież musi być przynajmniej namiastka wolnego rynku. Proszę popatrzeć, co się stało, kiedy wpuściliśmy na nasz rynek handlowy wielkich gigantów, te sklepy wielkopowierzchniowe, tak? Natychmiast zostali wymyci wszyscy drobni sklepikarze, drobne sklepiki i dziś, do dzisiaj to mamy. To jest do dziś problem, a zauważcie, że to było 20-30 lat temu, tak? I do dziś nie potrafimy tego pozbierać. Dlatego tu bądźmy mądrzejsi. Zacznijmy robić to już teraz, zanim one kompletnie zdemolują naszą cyberprzestrzeń.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za dziś. Pewnie dalsze ciągi będą i inne też wątki poruszane. Pan doktor Grzegorz Osiński był z nami, jest kierownikiem Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a temat strefy wolności w internecie rozmyślajmy, rozważajmy ten temat w dalszym ciągu, bo codziennie mamy z tymi strefami wolności i z internetem do czynienia. Bardzo dziękuję państwu za wspólny czas rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.